jak w nowym człowieku. Na planie jest to dziewiąty punkt. Popiół z czerwonej jałówki. Dzisiaj powiemy trochę na ten temat. My już mówiliśmy już o czerwonej jałówce i wiemy, że czerwone jałówki są już w Izraelu, bo Żydzi potrzebują popiołu do oczyszczenia, do wody, do oczyszczenia się z grzechów. Bóg posługuje się Izraelem, to co On tam czyni, to jest dla nas znakiem, to jest znakiem dla nas, kiedy żyjemy. To jest Izrael, to jest tak jak zegar i czerwone jałówki, które są teraz w Izraelu, są dla nas ważne, bo możemy po tym poznać, że Pan chce nam pokazać to, że jest już blisko. Pan już wcześniej nam pokazywał ofiary to i prawdziwe uwielbienie Boga. A teraz widzimy w Izraelu, że jest szkoła dla kapłanów i lewici i kapłani z całego świata spotkali się tam i uczą się, w jaki sposób składać ofiary. A oni chcą też zbudować świątynię. Taką świątynię, jaki obraz widzieliśmy dzisiaj. A my z drugiej strony, my mamy rzeczywistość świątyni. W Izraelu widzimy rzeczy, które są zewnętrzne dla nas, ale dla nas to jest rzeczywistość. To, co widzimy, te jałówki, to jest rzeczywiście obraz Chrystusa, który nam dał wiele. Ten znak jest bardzo ważny. Poprzez tą czerwoną jałówkę chce nam pokazać rzeczywistość. I to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Żydzi ortodoksyjni przygotowują się do ofiar, do składania ofiar. A nie mogliby składać ofiar bez czerwonej jałówki. 2000 lat brakowało, ale teraz te jałówki są. 5 Mojżeszowa 19. Tutaj czytamy o zakonie. I czytamy to, co jest ważne, na co Żydzi teraz na co czekają. Przeczytajmy 5 Mojżeszowe 19, 1, 4. 9 Mojżeszowa 13, 1. I powiedz dzieciom izraelskim, ażeby przynieśli czerwoną jałówkę, która jest bez skazy i nie ma w niej żadnego błędu, ażeby mogli mi, która nie była pod jarzmem. I kapłani Izraela powinni mi ją wyprowadzić poza obóz i tam zabić. Następnie Eleazar, kapłan, powinien wziąć z krwi i 7 razy pokropić na przednią część i młoda krowa powinna i w wersecie 3 dać ją Eleazarowi, kapłanowi, On zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Eleazar, kapłan, weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi je krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Następnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skóry, jak i jej mięso i krew wraz z jej odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazyn, 2-kroć farbowany, wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Kapłan wypierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spali, wypierze swoje szaty i obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. Człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki, złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. A ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających wśród was. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia 3. dnia i 7. dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści 3. i 7. dnia, nie będzie czysty. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela, ponieważ nie został skropiony wodą. Jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. Czytaliśmy 4 Mojżeszowo od 1 do 14. Czerwona jałówka służy do oczyszczenia kogoś martwego. Kapłani nie mogą zacząć składania ofiar, ponieważ tam, gdzie chcą złożyć, jest pełno śmierci. Jest wiele śmierci, która przez 2000 lat wiele było tam śmierci i bez oczyszczenia od śmierci nie można Bogu służyć. Nie mogła składać ofiarów. I jeżeli patrzymy na czerwoną jałówkę, musi wiedzieć, że ona jest czymś szczególnym, bo popiół służy do oczyszczenia zmarłego, śmierci. Mamy tą świadomość, co to jest śmierć. My musimy mieć świadomość, jeżeli zgrzeszyliśmy, może coś zobaczyliśmy, jakaś myśl przychodzi, to wiemy, że jesteśmy splamieni. Co wtedy robimy? My bierzemy krew i wiemy, że krew Jezusa nas oczyści. Tak jak 1 Jana 1 mówi, jeżeli wyznamy swoje grzechy, jest on wierny, sprawiedliwy i oczyszcza nas i przebacza nam, oczyszcza z każdego grzechu. To jest bardzo ważne. My musimy pokutować, żałować. Ale możemy być oczyszczeni dzięki krwi Pana. nie musimy 10 razy prosić Pana, Panie, przebacz mi. Jeżeli wierzymy, że krew Pana nas oczyści, to ona nas oczyści. Oczyści od grzechu i przewinień. Kiedy Dawid popełnił wielki grzech z Batszebą i Natan przyszedł do niego i powiedział, że zgrzeszył, to Dawid przyznał się do tego grzechu i Natan powiedział do niego: ja wziąłem od ciebie grzech. Tu chodziło, że Pan oczyścił go z grzechu. Bóg zabrał mu grzech. To odbyło się bardzo szybko. Oczyszczenie od naszego grzechu dzięki krwi Pana. Czego nam brakuje jeszcze, to jest to, że grzech nie tylko plami nas, ale działa na nas, przynosi nam śmierć. Najpierw chorujemy. Bóg powiedział, jeżeli będziecie z drzewa poznania, to umrzecie. Oni zjedli owoc z tego drzewa, ale nie umarli fizycznie. Ale ten grzech spowodował, że duchowo umarli. Rzymian 5, Paweł mówił, że śmierć przez grzech weszła do człowieka. Grzech wchodzi w nas. My poprzez grzech przychodzi śmierć. Śmierć. Czytam Rzymian 5:12, czytamy wers. Tutaj jest, że grzech panuje. 23. Zapłatą za śmierć jest zapłatą za grzech jest śmierć. I w Efezjan czytamy, że wszyscy umarliśmy przez nasze przewinienia. No to jak właściwie jest? My jesteśmy żywi, ale w Efezjan 2 pisze, że zgrzeszyliśmy i przez grzech weszła w nas śmierć. My musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy umarli. Umieramy przez grzech. Potrzebujemy uwolnienia od grzechu. I co śmierć z nami robi? Wewnątrz nie mamy siły pełnić wolę Pana. To jest działanie śmierci. Jeżeli masz życie Pana, to możesz wszystko dla Pana zrobić. Dlaczego nie możemy pełnić woli? Dlaczego nasze myśli są daleko od Pana, od Słowa Jego? Dlaczego nie możemy pełnić woli Bożej? Bo nasz umysł jest ciemny, jest w ciemności. My oddaliliśmy się od życia Boga. To jest działanie śmierci. My oddzielamy się od życia Bożego. Bóg jest żywy, a my znajdujemy się w śmierci. I taki był nasz stan. Często też jeszcze jesteśmy w takim stanie. Pan mówi do nas, a my nie słyszymy. Pan dużo mówi do nas, a mimo to nasze serce jest zatwardziałe. I nie rozumiemy, co Pan do nas mówi. To znaczy, że jesteśmy otępiali i znajdujemy się w śmierci. Jesteśmy umarli, to nie mamy żadnej mocy, żadnej siły. Pierwszy Jana mówi, jeżeli nie kochamy brata, to mieszkamy w śmierci. Śmierć mieszka w nas. Często jesteśmy obojętni, myślimy o różnych rzeczach, ale jeżeli ktoś nie miłuje brata, to mieszka w śmierci. Nasze społeczności. A chciałbym podać jeszcze kilka przykładów na to, że na przykład jeżeli przychodzimy na społeczność, spotykamy się razem, po to przychodzimy, żeby chwalić Pana. O Panie, otwórz moje usta, ażebym mógł ogłaszać Twoją chwałę. Przychodzimy po to, ażeby oddać Bogu chwałę, uwielbić Go. Ale jak często siedzimy tutaj w hali i ja patrzę na siebie, że moje usta są zamknięte. Skąd to jest? Czy od tego, że miałam zły dzień? To jest śmierć. 115 psalm, że umarli nie będą chwalić Boga. Jeżeli ktoś umarł, to jest cicho. Jak często doświadczamy tego? Jeżeli żyjemy, chwalimy Pana albo nie otwieramy ust. Ale my będziemy uwielbiać Boga, bo my jesteśmy żywi. Ale to nie jest błahostką, że siedzimy i nie otwieramy ust. Chodzi o życie. Albo żyjemy, albo jesteśmy martwi. Wczoraj słyszeliśmy, bez życia Pana nie możemy służyć Panu i nie będziemy mogli cierpieć. Czasami jesteśmy za wygodni i pozostajemy, ale to jest działanie śmierci. Pan przyszedł, ażeby pełnić wolę Ojca we wszystkim. Sam Paweł powiedział w Rzymian 7, Paweł chce tego dobrego, ale nie czyni tego. Rzymian 7:19. Rzymian 7:19. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Każdy z nas chce czynić dobre. My chcemy tego, bo zasmakowaliśmy Pana. Paweł też chciał czynić dobro. Pan mu się pokazał, zobaczył dużo, dużo. My też tak, ale jest problem. Nie czynią dobrego, które chcę. To jest problem. Tylko złe, którego nie chcę, to czynią. Dlaczego tak jest? To jest działanie śmierci. To jest śmierć. Kiedy nasze doświadczenie nie stało się rzeczywistością. Ale Bogu chwała. Werset trzeci, co było muszę sam sprawdzić się, o czym myślę. Czy myślę o sprawach ziemskich? To, co myślę o świecie, to jest śmierć. Mamy problem ze śmiercią. Żydzi ortodoksyjni, kapłani dokładnie wiedzą, że nie mogą służyć Panu bez oczyszczenia się w popiele z czerwonej jałówki. Zanim nie zostanie zabita czerwona jałówka, to nie będą składać ofiar. Oni koniecznie chcieli mieć tą czerwoną jałówkę. Muszę naprawdę pokutować, jak często służę Panu bez życia, bez Niego. Często znajduję się w śmierci, ale potrzebuję świadomości tego, świadomości życia, bo przez śmierć nie mogę nic dla Pana zrobić. Muszą czyścić się ze śmierci. Potrzebujemy życia Pana, popiołu z czerwonej jałówki. Życie pokonuje śmierć. Potrzebujemy rzeczywistości. Śmierć jest pierwszym i ostatnim wrogiem. Ale dziękujemy Panu nie tylko czerwoną jałówkę, ale potrzebujemy rzeczywistości Chrystusa. Musimy Go doświadczyć. Tu nie chodzi o jałówkę, jest to obraz Pana, obraz życia zmartwychwstałego Pana. Niektórzy rozumieją czerwoną jałówkę w taki sposób, jakby to oczyszczanie się z grzechu, ale to nie jest oczyszczanie z grzechu. Popiół jest oczyszczanie się od śmierci. Czwarta Mojżesza 19:2. Tak jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady, a na której jeszcze nie było jarzma. Tylko w Chrystusie. Chrystus nie ma żadnego grzechu ani wady. A On jest bez grzechu, bez skazy. Chrystus jest rzeczywistością. Dalej widzimy, że jałówka musi być sprawdzona. Pan też był sprawdzany. Piłat przez 3 dni i Piłat nie znalazł w nim żadnego grzechu. Nie było w Panu żadnego grzechu, żadnej wady. Pan Pan też, na, tak jak jałówka nie była pod jarzmem i Pan też nie był pod jarzmem, tylko pełni wolę Ojca. Dalej, co należało z jałówką zrobić? Dać ją Eleazarowi, kapłanowi. On zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Gdzie Pan cierpiał? Poza obozem. O tym czytamy w Hebrajczyków 13. W wersecie 5 czytamy: następnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skórę, jak i jej mięso i krew wraz z jej odchodami. Należy ją całkowicie spalić. Nie rozcinać, tylko spalić całą jałówkę. Pan mógł też być tak ofiary, bo był czysty w całości. Wszystko musiało umrzeć. W Panu nie było żadnej nieczystości, żadnej śmierci, żadnego grzechu. Pan był czysty w całości. I widzimy, że jest to obraz, ta jałówka jest obrazem Chrystusa, naszego Pana. A On jest rzeczywistością. On oczyszcza nas nie tylko z grzechu, ale również ze śmierci. Co widzimy, co należało wrzucić do ognia? Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, chizop i karmazyt, dwakroć farbowany, i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. I ten ogień będzie jasno czerwony. To pokazuje moc życia, siłę życia. Krew jest nie tylko, żeby... Krew jest tutaj obrazem życia. Czytamy też o prawie Pana, ażeby nie wolno jeść krwi, bo życie jest we krwi. I czerwona farba jałówki jest wyrazem życia. Czerwień jest wyrazem życia. To nie jest przebaczenie za grzech, ale życiem oczyścia się kogoś ze śmierci. Jest oczyszczeniem ze śmierci. Grzech jest oczyszczany przez ofiarowanie kozła, ale ta czerwona jałówka jest nie jest męskie, tylko żeńskie, i kobieta wydaje życie. Jeżeli chodzi tutaj o drzewo cedrowe, które rosły na Libanie, to są najwyższe drzewa. One mają żywicę, które oczyszcza, i to jest wyraz życia i mocy, która przeciwstawia się śmierci i grzechowi. Jest to żywica. Należy dodać hizop. I hizopem leczano trąd. Kropiło się właśnie ludzi z trądem, pokrytych trądem. Chodzi tutaj o oczyszczanie choroby. I Dawid powiedział do Pana, żeby go uratował pokropił go hizopem. Potrzebujemy krwi, ażeby uratowała nas. Trzeciego dnia należało zabić jałówkę i trzeciego dnia kapłan wypierze swoje szaty, potem wejdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie je czysty do wieczora. Trzeciego dnia Pan zmartwychwstał i to pokazuje, że zwycięży śmierć, zabrał klucze Hadesu i śmierci i zmartwychwstał. Pan trzeciego dnia zmartwychwstał, śmierć nie mogła go zatrzymać. Tu chodzi o Chrystusa. I trzeciego dnia jeszcze raz, dlaczego siódmego dnia miał też śmierć to nie była kostka. I my potrzebujemy oczyszczenia całkowite od śmierci, całkowite oczyszczenie od śmierci. Mamy naprawdę obejść się gruntownie ze śmiercią. Życie Pana musi nas przepełnić całkowicie. Widzimy tu, że liczba 7 jest liczbą, pokazuje doskonałość. Całkowicie Pan chce, ażebyśmy byli całkowicie napełnieni życiem. Nie powinno być w nas żadnej śmierci. I to pokazuje nam, że musimy oczyszczać się gruntownie. Powinniśmy doświadczyć mocy zmartwychwstania, tak jak w 12 powinien oczyścić się wodą oczyszczenia trzeciego dnia i siódmego dnia. Wtedy będzie czysty. I tylko wtedy będziemy mogli służyć Panu. Pan dał nam życie i On jest rzeczywistością. W objawieniu czytamy, On by umarły, ale żyje i będzie żył i żyje od wieczności do wieczności. Śmierci już nie ma. Pan żyje od wieczności do wieczności. Jaka jest największym wrogiem? Śmierć. Śmierć jest końcem wszystkiego. Pierwszy i ostatni wróg, śmierć. Ale co Pan zrobił? Pan zniszczył śmierć. Pan zniszczył ostatniego wroga, największego, śmierć. Pan zniszczył śmierć i przyniósł życie. Powinniśmy o tym pamiętać, o oczyszczeniu. Oczyszczaniu się życiem, o czystym życiu Pana. I wtedy będziemy mogli Panu służyć. Bez życia Pana nie mogę służyć Panu. Muszę pokutować, bo często służyłem Panu o własnych siłach. I wtedy otrzymywałem śmierć. To powodowało, że byłem martwy. My możemy Panu służyć tylko przez życie Pana. jeżeli Jego życie mam w sobie i ono działa, to będę mógł cokolwiek, bo będę mógł wszystko Panu, będę mógł Panu służyć. Jest to moc zmartwychwstanie. I tak samo Paweł też tak mówił, że to, co on w sobie ma, nic nie znaczy. Ale on miał moc, siłę Pana w sobie i dlatego mógł pracować przez tą moc Pana. I on służył i inni też mogą służyć przez moc zmartwychwstania Pana. Śmiercią można się zarazić i dlatego miejmy bojaźń przed Panem. Nie cofajmy się, nie rezygnujmy, tylko idźmy do Pana. Jeżeli uważamy, myślimy, że jest śmierć w nas, to wtedy idźmy do Pana jako do życia, żebyśmy Ojcu mogli służyć. Musimy uważać na to, żebyśmy nie mieli żadnego kontaktu ze śmiercią. Śmierć znajduje się w wielu rzeczach i my nie jesteśmy świadomi tego, że możemy się zarazić. Uważamy, że wszystko możemy zrobić, ale nie wiemy, że możemy zabrudzić się śmiercią. Jeżeli biegniemy, tak jak tutaj czytamy, biegniemy i leży, jak są jakieś zwłoki, to my nie możemy dotknąć się tych zwłok. Dlatego uważajmy na to, co robimy. Jeżeli chodzi o religię, jest ona niebezpieczna, bo znajduje się w śmierci. Pan powiedział do faryzeusza, czytam Mateusza 23, że oni są jak groby. Nauczali w synagodze, czytali z pism, ale to były groby. Oni byli groby. Ludzie nie widzieli zwłok w nich. Problemem religii to jest to, że oni byli pomalowanymi grobami. Na zewnątrz nikt nie zobaczył, ale w środku znajdowały się zwłoki. My czasami nie wiemy, że widzieliśmy śmierć. Wewnątrz jesteśmy martwi, ale pokazujemy się na zewnątrz, że żyjemy. To jest tak, jak jesteśmy tacy jak pobielone groby. Na zewnątrz piękne, ale wewnątrz jest śmierć i taka jest religia. Jeżeli nie będziemy żyć w zmartwychwstaniu Pana, nie będziemy mieli dopływu życia, tylko religię, nie uważajmy, że możemy pójść do religii, dyskutować, robić cokolwiek, ale nie będziemy wiedzieć, że stykamy się ze śmiercią. Nikt nie dotknie się zwłok, bo zwłoki śmierdzą. I na przykład jakaś zabita mysz to śmierdzi i usuwa się ją szybko, ale my nie mamy świadomości, że potrzebuje nam odróżnienia, umiejętności odróżnienia, co jest żywe, a co martwe. Dlatego nie dajmy się zabrudzić przez religię. Do Sardesu Pan mówi, wy jesteście martwi. Martwy Kościół. nie myślmy, że wszyscy są żywi, którzy idą za Panem, tak jak w religii. Tam jest dużo śmierci. Oni nie wiedzieli o tym. Nie wiedzą, bo jest tak jak pobielone groby. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela, ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia. Jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. Nie róbmy wszystkiego, nie patrzmy, nie słuchajmy to, co jest na YouTubie, bo tam jest dużo śmierci. Nie pozwalajmy sobie na to, żeby każda informacja przyszła i nas zaraziła śmiercią. Każdy, kto dotknie umarłego, nie dotykajmy tego, co przyniesie nam duchową śmierć. Pan pokazał mi, żebym miał otwarte oczy i uszy na to, na co patrzę, na to, co słyszę. Pan przestrzega nas. Kiedyś rozmawiałem ze starszym, z bratem. Myślałem, że on żyje z Panem i prawie, że doskonałe, ale kiedy z nim rozmawiałem, to z usług wychodziły piękne usta, ale za tym, co się kryło, było skorzkniałość. Odszedłem od niego, poszedłem i zobaczyłem, że on mnie czymś zaraził brudem. I prosiłem Pana o oczyszczenie. I następnego dnia tak samo odczuwałem, że jestem zarażony, zabrudzony. I dłuższy czas tak było. Czułem się zabrudzony. To pokazuje, że powinniśmy bać się śmierci. I pamiętać, że ona może nas zabrudzić. Jeżeli będziemy znać życie, to będziemy wiedzieć, co jest śmierć, co jest śmiercią. Może od razu nie powiemy, co jest dobre, co nie, ale będziemy mieć odczucie, że stykamy się z czymś innym niż życiem. A dobrze, jeżeli będziemy uważać i odsuniemy się od innych rzeczy, ale szczególnie jako kapłani. Jeżeli chcemy służyć jako kapłani, to nie wolno nam stykać się ze śmiercią. Słyszeliśmy o Nadabie i Abihu, którzy służyli o własnych siłach, ale Bóg musiał ich zabić. Nie zabić, tylko spuścił. Musieli umrzeć. Jako kapłani musimy nauczyć się tej lekcji. Jeżeli nauczyliśmy się tego, to życie Pana, moc zmartwychwstania będzie większa. Chciałem powiedzieć Wam, żebyśmy byli wrażliwi na to, z czym się, na wrażliwi, żebyśmy wiedzieli, co jest życiem, co śmiercią.